Dialog sportowy.
Cześć, witamy Was w ostatnim w tym roku wydaniu Sportowego Dialogu. Ja nazywam się Paweł Trawiński, a razem ze mną w studiu są
Jakub Macyszyn
i Jakub Górski.
Dzisiaj wydanie chyba trochę szczególne, bo podsumujemy sobie to, co działo się w trójmiejskim sporcie przez cały 2016 rok. No ten rok kalendarzowy już nam się zbliża powoli do końca, więc to jest chyba dobry moment właśnie na takie podsumowania. Zaczniemy może od piłki nożnej, to jest chyba to, co Tygryski lubią najbardziej, co wszystkich najbardziej interesuje. Kuba, jak tam wyglądał rok w wykonaniu trójmiejskich drużyn piłkarskich?
Przede wszystkim warto powiedzieć, że był to bardzo dobry i szczególny rok dla trójmiejskich drużyn, ponieważ w końcu doczekaliśmy się dwóch drużyn w ekstraklasie. Arka Gdynia dostała się do ekstraklasy.
A jak wydarzyły się derby Trójmiasta, to od razu z wielkim hukiem.
Tak, dokładnie, z hukiem dosłownie. Trzeba powiedzieć, że jest to bardzo dobry rok, szczególnie oczywiście dla Lechii Gdańsk, która kończy ten rok na drugim miejscu. Tyle samo punktów, co Jagiellonia Białystok na pierwszym miejscu. Arka Gdynia troszkę słabiej, ale myślę, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Skończyło się na 8 miejscu, więc w grupie mistrzowskiej Arka się utrzymuje.
Tak,
no
na
akurat,
pewno.
No akurat Mariusza Rumaka nie trudno było pokonać.
Tak, na pewno to, jeśli chodzi o Arkę Gdynia, to ta pierwsza połowa roku bardzo udana, no bo tak naprawdę razem z Wisłą Płock te drużyny zdominowały zmagania na zapleczu ekstraklasy.
Bardziej Arka,
rzeczywiście. Przez wtedy te rozgrywki trochę wyglądały jak ekstraklasa, a niektóre mecze na pewno przewyższały poziomem niektóre mecze ekstraklasowe. Naprawdę Arka Gdynia bardzo dobrze radziła sobie w pierwszej lidze na wiosnę. Kontynuowała to na początku ekstraklasy, niestety w pewnym momencie sezonu coś się wydarzyło i Arka niestety nie gra tak jak na wiosnę i na początku jesieni.
No tam rzeczywiście był słabszy moment, ale teraz z ostatnich czterech spotkań, trzech w ekstraklasie, jednego plus jedno w Pucharze Polski, trzy wygrane, to jest chyba też takie niezłe zakończenie roku.
No myślę, że tak. Myślę, że to był chyba ostatni moment na to, żeby się obudzić, ponieważ Arka Gdynia była już bodajże na 11 albo 12 miejscu w tabeli. Bardzo, bardzo niekorzystna lokata. To był taki ostatni moment i się udało. Ostatni mecz bardzo udany ze Śląskiem Wrocław, wygrany 2-0. Tak jak powiedziałeś, Kuba, Mariusza Rumaka nie było trudno pokonać. Pan Rumak znowu rzucał butelkami na lewo i prawo, to już jest taka tradycja.
Swoją drogą, sam Mariusz Rumak to jest taki mistrz taktyki, że przekonaliśmy się o tym nieraz, czy to w Lechu Poznań, czy w innych klubach, jak na przykład Zawisza Bydgoszcz.
Polski José Mourinho, tak. No udało się pokonać i to w bardzo dobrym stylu. To nie było tak, że Arka Gdynia ślizgnęła się, wywalczyła jakoś rzutem na taśmę to zwycięstwo. Bardzo dużo oddanych strzałów było, aż 17 przy 10 Śląska, więc naprawdę Arka robiła różnicę w tym meczu.
Co prawda trochę ze celnością tych strzałów było gorzej, ale i tak ten mecz wyglądał dużo lepiej niż na przykład ten nudny mecz z Górnikiem Łęczna, gdzie zremisowali 0-0 i w ogóle niczego nie pokazywali.
No tak, tamten mecz rzeczywiście to była nie ekstra klasa, a raczej ekstra klapa albo ekstra nuda, ponieważ rzeczywiście nie za wiele się działo. No rzeczywiście, Arka w tym meczu zanotowała tylko 6 celnych strzałów, ale przy 2 celnych strzałach Śląska Wrocław, więc tutaj absolutnie również nie odstawała.
No, jak się patrzy na takich piłkarzy z odzysku jak Sitoriera, Roman czy jeszcze Engels, to nie ma co się dziwić, że Śląsk nie ma żadnych dobrych strzelb.
No tak, racja. To, co się dzieje w drużynie ze Śląska, no to jednak no to nie jest to. Brakuje przede wszystkim młodzieży. Myślę, że w miejsce tych zagranicznych zawodników mogliby zagrać jacyś młodzieżowcy i na pewno Śląsk wyszedłby na tym zdecydowanie lepiej.
Znaczy, wydaje mi się, że w Śląsku brakuje w tej chwili wszystkiego. Brakuje dobrych zawodników, dobrego trenera, brakuje pieniędzy i zaczyna brakować kibiców, bo tam przychodzi w tej chwili 3-4 tysiące kibiców na stadion.
Przy 42 tysiącach możliwych.
Tak, także myślę, że w tej chwili te mecze ostatnie, które grały drużyny zarówno Lechia Gdańska, jak i Arka Gdynia ze Śląskiem, to naprawdę nie należy traktować jako jakiś taki barometr umiejętności, bo to jest po prostu drużyna, która w tej chwili w ogromnych problemach się znajduje, także no ale wygrana cieszy, tak czy inaczej, prawda?
Tak, jak najbardziej. Dobre zakończenie tego roku. Roku, jak powiedzieliśmy, który w pewnych momentach był dobry, w pewnych momentach był zły i naprawdę pozycja w tabeli, myślę, że satysfakcjonuje zarówno kibiców Arki, jak i władze. Myślę, że również zawodników.
No i w przyszłym roku półfinał Pucharu Polski z niezbyt wymagającą drużyną, bo Wigry Suwałki.
No tak, rzeczywiście. To też warto pochwalić, że Arka dostała się do półfinału Pucharu Polski. Mam nadzieję, że zagra na Stadionie Narodowym w maju.
Najlepiej z Lechem Poznań.
Chociaż no wtedy, ale wtedy przynajmniej jesteśmy spokojni o atmosferę na trybunach przyjazną. mam nadzieję, że będzie dobrze. I rzeczywiście tego rywala no, udało się wylosować na najłatwiejszego, no bo wiadomo, że ciężej byłoby zagrać z rywalami z Ekstraklasy. Wigry Suwałki to jest drużyna pierwszoligowa. No i mam nadzieję, że będzie dobrze. Naprawdę wydaje mi się, że jest ogromna, ogromna szansa na grę w finale.
Tak, no to jest fajna perspektywa dla kibiców z Trójmiasta, którzy czekają na walkę o europejskie puchary od 30 lat bądź co bądź. Powiedzmy sobie szczerze, Lechia walczy o pozycję w europejskich pucharach w Ekstraklasie. Arka Gdynia jest już w półfinale Pucharu Polski, więc też można powiedzieć, że walczy o te europejskie puchary właśnie w pucharze, więc fajnie, to naprawdę byłoby coś bardzo fajnego, gdyby dwie nagle trójmiejskie drużyny znalazły się w eliminacjach do Ligi Europy, powiedzmy.
To byłoby naprawdę świetne. No i co najważniejsze, jest na to ogromna szansa, no bo Lechia też radzi sobie bardzo, bardzo dobrze w Ekstraklasie i naprawdę możemy spodziewać się czegoś historycznego.
No właśnie, tak skakaliśmy dookoła tej Lechii przez cały czas, to może teraz porozmawiajmy właśnie o tym klubie. Chyba najlepszy rok w historii w ogóle występów Lechii w Ekstraklasie, bo na przestrzeni całego roku Lechia zajęła drugie miejsce pod względem ilości zdobytych punktów, tylko jeden punkt mniej niż Legia Warszawa i to, no, to by wyglądało zupełnie inaczej, gdyby Lechia na przykład wygrała z Koroną Kielce teraz, to właśnie gdańszczanie byliby na szczycie tej klasyfikacji. No moim zdaniem Piotr Nowak w Lechii wykonał taką robotę, jakiej jeszcze nie widzieliśmy w Gdańsku w całej historii klubu.
Piotr Nowak zrobił to w stylu amerykańskim. Przyjechał do Gdańska i z uśmiechem na twarzy wykonał swoją robotę. Naprawdę odczarował tą szatnię, która przez długi czas w zasadzie nie żyła, tak jak powinna żyć piłkarska szatnia. Przyszła atmosfera, przyszły również wyniki, do tego solidne wzmocnienia kadrowe. I naprawdę w Lechii dzieje się bardzo dobrze. Zdecydowanie najlepszy rok w historii Lechii Gdańsk. No, oczywiście wiosna poprzednia była równie dobra jak jesień. I to naprawdę przez cały rok Lechia utrzymuje solidną, dobrą formę.
Mi się wydaje, że takie słowo kluczowe, jeśli chodzi o tą kadencję Piotra Nowaka do tej pory, to jest stabilizacja, bo to było coś, z czym Lechia miała ogromny problem. Wcześniej na przestrzeni kilku lat przychodziło, odchodziło kilkudziesięciu zawodników, po kilkanaście transferów w każdym okienku i to się zmieniło teraz w tym momencie. Zmienił się właściciel, zmienił się trener i ta kadra jest taka bardziej ustabilizowana. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne dla tego sukcesu Lechii, bo gdańska drużyna od kilku lat gdzieś tam się biła o te najwyższe miejsca, ale nigdy nie potrafiła postawić tej kropki nad i już faktycznie wejść do tej czołówki. A teraz chyba dzięki właśnie tej stabilizacji, tej równej formie, w końcu się to udało.
Swoją drogą sama świadomość zarabiania prawie 40 milionów złotych rocznie po prostu daje do świadomości gdańszczanom, że raz dane te pieniądze nie będą na zawsze i w pewnym czasie może się wydarzyć coś takiego jak z Arką Gdynia, która też dysponowała bardzo dobrym budżetem, ale tego nie wykorzystała.
Mhm. Paweł, mówiłeś o tej stabilizacji. No oczywiście, każda drużyna potrzebuje szkielet. Wcześniej Lechia tego szkieletu nie miała. Te rotacje były na tyle częste, że wystarczy spojrzeć w listę strzelców Lechii w poprzednich sezonach. Strzelcy w całym sezonie zdobywali po dwa, po trzy gole, bo to tak często się zmieniało. Łukasik strzelał dwa gole, w Czolak sześć i to było koniec. Teraz jest stabilizacja, jest szkielet, jest ta jedenastka, no może nie jedenastka, ale 12-13 zawodników, którzy cały czas są w pierwszym składzie. No i to widać również w golach. Bracia Pajszą razem zdobyli 14 goli. Do tego dochodzą bramki Kuświka, który też jest podstawowym zawodnikiem. No i to jest bardzo, bardzo ważne. Drużyna się ogrywa, drużyna się zna. I naprawdę no, jest dobrze.
Tak, co do tej linii ataku, to pewne zastrzeżenia mam do jednego z braci Pajszo, Marko.
Tak
jest. Marko,
tutaj
on dopiero, tak naprawdę on tylko średnio co trzecią, co czwartą sytuację wykorzystuje. Na przykład ten katastrofalny mecz z Wisłą Kraków, gdzie miał karnego, pewna bramka, nagle bum.
Rzeczywiście on strzelił też 6 bramek w Ekstraklasie. To jest z jednej strony wynik może nie najgorszy, ale z drugiej strony ile on miał sytuacji, które mógł wykorzystać, a których nie wykorzystał. Jakieś rzuty karne, tak jak Kuba wspomniałeś, sytuacje sam na sam. On by spokojnie mógł być liderem klasyfikacji strzelców, ale ja liderem Ekstraklasy w tej chwili, gdyby on tę sytuację wykorzystywał. I to jest właśnie jedna ważna rzecz, o której jeszcze chcę porozmawiać a propos gdańskiego klubu, ale też Arki Gdynia. Co w okienku transferowym? Czy Lechia nie powinna szukać napastnika?
Przede wszystkim jakiegoś perspektywistycznego, który bazuje dość mocno na szybkości i przede wszystkim technice strzału. Może nie aż takie jak Nemanja Nikolic, który niedługo prawdopodobnie odejdzie do Chicago Fire, ale żeby miał taką umiejętność strzelania, wykorzystywania swoich sytuacji i to co najmniej dwa razy lepszą od Marco Paixão.
No tak, myślę, że napastnik na pewno się przyda, chociaż mamy bardzo dużo ofensywnych zawodników, no ale jednak ta dziewiątka, ten Paixão często zawodzi. Przydałby się ktoś solidniejszy, ktoś, tak jak powiedziałeś Kuba, perspektywiczny, najlepiej młody. Myślę, że kilka nazwisk również w ekstraklasie by się znalazło na to miejsce.
Zastanawiam się ostatnio nad coraz lepiej sobie radzącym w Zagłębiu Lubin Adamem Buksem, który jest wypożyczonym właśnie z Lechii Gdańsk i gdyby nagle wstawić Buksę za Paixão, nie byłoby zbyt dużej straty.
Tak, to jest też zawodnik silny, który potrafi się znaleźć gdzieś tam w polu karnym i rzeczywiście ma instynkt snajpera, także może rzeczywiście byłby to zawodnik, który w większym stopniu byłby w stanie tę sytuację wykorzystać, które mu koledzy stwarzają.
Ale to jest roczne wypożyczenie, prawda? Czyli po tej rundzie wiosennej Adam Buksa ma wrócić do Lechii.
No to fakt, że on nie wróci raczej na wiosnę. Ale...
Raczej nie ma na to szans, ale myślę, że możemy obserwować jego grę na wiosnę i jeżeli Zagłębie Lubin będzie radziło sobie dobrze z nim w składzie, no to jak najbardziej można w dobrych barwach widzieć jego przyszłość w Lechii.
Przede wszystkim niech się rozwija.
A w przypadku Arki Gdynia, gdzie wy widzicie takie pozycje, które wymagają wzmocnienia?
Pozycje? Zdecydowanie dziewiątka. Chociaż ostatnio Rafał Siemaszko zaprezentował się bardzo dobrze w tych ostatnich trzech meczach z Jagiellonią, właśnie ze Śląskiem Wrocław, dwie bramki, w sumie cztery bramki. Ale tak naprawdę to wynikało z tego, że on w większości meczów wychodzi z ławki rezerwowych. Zamiast niego stawiano na takich drewniaków jak Dariusz Zjawiński czy Paweł Abbott, którzy, szczerze powiedziawszy, nie mają formy.
Jeszcze dodam, że chyba mimo wszystko linia obrony, mimo tych dobrych wyników w ostatnich kilku kolejkach, linia obrony wymaga wzmocnienia, bo w momencie, kiedy Arkad natrafia na drużynę, która podchodzi trochę wyżej, która gra szybszą, bardziej taką energetyczną piłkę, to w tym momencie zaczynają się od razu spore problemy i tu nieraz było widać, że ta linia obrony bardzo mocno zawodziła gdyński klub w tym sezonie.
Jeżeli chodzi o środek obrony, to najbardziej ostatnio zawodził Dawid Sołdecki i nie ma co się dziwić, że Niciński go ściągnął z wyjściowej jedenastki. Teraz typowymi środkowymi obrońcami są Krzysztof Sobiera i Michał Marcjanik, który zdobył ostatnio bramkę przeciwko Śląskowi.
Przepiękną bramkę, chociaż zastanawiam się, czy to miał być strzał, czy może dośrodkowanie, ale naprawdę wyglądało to bardzo efektownie.
To prawdy.
Chociaż jeżeli mówimy o tych wzmocnieniach, oczywiście one się przydadzą w napadzie, na obronie, ale czego brakuje mi w drużynie Arki? Właśnie tego, o czym mówiliśmy w przypadku Lechii, tej stabilizacji, tego szkieletu. Zawodnicy są zbyt często wymieniani. Rozumiem, że trener Niciński chce sprawdzić jak najszerszą kadrę, ale myślę, że nie tędy droga. Trzeba się zdecydować na jakiś skład. No i tyle. No, tak samo Waldemar Fornalik, podczas kiedy był selekcjonerem reprezentacji Polski, ciągle rotował składem, powoływał ciągle to nowe nazwiska, no i nic z tego nie wyszło. Dopiero jak przyszedł Nawałka, zdecydował się na nazwiska, zaufał, dopiero wtedy to się udało.
Jedyna nadzieja, jeżeli chodzi o Arkę, to ustabilizowanie przede wszystkim pozycji numer 10. Ostatnio wychodził na tę pozycję Austriak Dominik Hofbauer, który zamienia już coraz słabiej sobie radzącego na tej pozycji Mateusza Szwocha, który start miał super, ale widać, że kondycyjnie jest tak średnio przygotowany do tego sezonu.
No tak, tak, rzeczywiście. Myślę, że ufam temu zawodnikowi. Jak widzę jego grę, jak widzę jego zaangażowanie, to naprawdę, naprawdę ufam. Rzeczywiście Mateusz Foch nie prezentuje już tego, co prezentował na początku. Tak patrząc przyszłościowo, nie widzę jego przyszłości również w Legii Warszawa, z której się wywodzi. Ale rzeczywiście Dominik Hofbauer, wydaje mi się, że to jest zawodnik, który może dopiero odpalić konkretnie na wiosnę.
Oby odpalił. A jeżeli chodzi o Szwocha, to też jest duża szansa, że prawdopodobnie do tej Legii nie wróci, bo co on ma do zaprezentowania? Praktycznie nic. No i jedyne, właśnie, co mu zostaje, to zostanie w swoim macierzystym klubie, czyli Warce.
No na pewno nie jest to zawodnik, który mógłby w tym momencie pokazać się w Lidze Mistrzów, czy też Lidze Europy. Umówmy się, no nie jest to rzeczywiście zawodnik, który umiejętnościami do Legii Warszawa pasuje. Czyli tak podsumowując, piłkę nożną w Trójmieście w 2016 roku, jest sporo miejsca na poprawę, ale zdecydowanie chyba jednak na plus oba kluby.
Jeżeli mamy oba kluby w czołowej ósemce, to nie ma co za bardzo narzekać.
Jak najbardziej zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście.
Dobrze, zamykamy w takim razie temat piłki nożnej. Po przerwie przeniesiemy się z trawia z tej murawy na halę.
Dialog sportowy.
Zgodnie z obietnicą przenosimy się na halę, konkretnie do naszych trójmiejskich drużyn koszykarskich. Tutaj już chyba, Kuba, nie było tak wesoło jak w przypadku piłkarzy.
W przypadku piłkarzy wiadomo, wesoło było, ale jeżeli chodzi o koszykarzy, no, ostatni mecz Trefla, zwycięstwo z bardzo mocną ekipą Turowa z Gorzelec. Co prawda tak rzutem na taśmę po 75-73, ale generalnie jeżeli chodzi o samą dyspozycję trójmiejskich drużyn, no, ona jest poniżej oczekiwań. Trefl 9, no, ma pewne szanse do tego, żeby awansować do czołowej ósemki, zwłaszcza, że dzisiaj akurat, jak my teraz rozmawiamy, to oni rozgrywają mecz z Polfarmeksem Kutno. Outsider. Są dopiero na trzecim miejscu od końca, więc powinna być to pewna wygrana Trefla. Jeżeli mają Anthony'ego Irlanda w składzie, to nie ma się czym przejmować.
Chyba najlepszy zawodnik w tym roku, bez dwóch zdań, Trefla Ireland właśnie.
Średnio 15-20 punktów na mecz, ale też sam Ireland nie wygrywał tych meczów. Zawsze dochodził ktoś drugi, jak na przykład Filip Dylewicz, który też potrafił nieraz zaskoczyć swoją dobrą dyspozycją, mimo że ma już 30 lat z haczykiem. Widać, że tendencja w Trójmieście trochę się odwróciła, zwłaszcza, że teraz Asseco jest dopiero 12. Całkiem niedawno porażka z Rosą Radą i najbliższy rywal tuż przed świętami właśnie Asseco, polski Cukier Toruń, niepokonany w tym sezonie.
Ale a propos Anthony'ego Irlanda, co też jest bardzo ważne. Rzeczywiście, on bardzo dobrze punktuje, ale jest również przede wszystkim bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Prawie w każdym meczu zalicza double-double. Do tego dochodzą, do punktów dochodzą już również zbiórki, które są bardzo ważne. Przechwycić też mu się czasami zdarzy, więc to naprawdę jest bardzo ważne.
To jest zawodnik przede wszystkim wszędobylski, taki, który potrafi z głębi pola zrobić zamysł zarówno w ataku, jak i dobrze uszczelnić strefę obronną, przede wszystkim zapobiegając rzutom za trzy punkty, które w każdym przypadku są groźne. Nieważne, czy to gra właśnie polski Cukier Toruń, czy nawet Start Lublin, który jest skazany na spadek.
Na pewno nie można powiedzieć, że był to tragiczny rok w wykonaniu tych drużyn, bo zdarzały się dobre mecze z faworytami, ale z drugiej strony też zarówno Treflowi, jak i Asseco zdarzały się bardzo słabe mecze z drużynami, które teoretycznie powinni pokonać.
Z outsiderami może nie, ale przede wszystkim z zespołami, które są blisko ich tabeli, na przykład Dąbrowa Górnicza, która była dość łatwa do łyknięcia, jeżeli chodzi o pozycję. Na przykład Asseco było blisko Dąbrowy Górniczej, a tu nagle wysoka przegrana. Jeżeli chodzi jeszcze o koszykówkę, to warto zwrócić uwagę na Panie, które na początku miały spory kryzys, 6 porażek z rzędu, ale potem jak zmieniono trenera z Katarzyny Dytek na Marka Lebiedzińskiego wspólnie z Adamem Prabuckim, to Basket P90 Gdynia notuje całkiem pozytywne wyniki. Co prawda są dopiero na 7. miejscu, to jednak ten kontakt z czołową szóstką jest i trzeba po prostu ustabilizować formę, żeby po prostu nie dochodziło do takiej sytuacji, że nagle jest te 5-6 porażek z rzędu i nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi.
No tak, tutaj chyba nie tylko efekt nowej miotły, bo to wiadomo, jest bardzo takie popularne określenie w świecie sportu, ale też doświadczenie trenera Labizińskiego jednak zagrało tutaj dużą rolę, bo Katarzyna Dydek chyba nie była zbyt dobrze przygotowana do objęcia tego stanowiska, wydaje mi się.
To znaczy w zeszłym sezonie nie wyglądało to tak źle, bo było 6. miejsce i co prawda przegrane, ale jednak były baraże z CCC Polkowice i chyba jednak nie zagrała ta przerwa między sezonami, że coś po prostu było chybione w przygotowaniach.
Myślę, że sytuacja w tabeli jest na tyle dobra dla koszykarek z Gdyni, że naprawdę 3-4 kolejki, dobre mecze w Gdyni, słabe mecze liderek i naprawdę sytuacja w tabeli może się diametralnie zmienić.
Przede wszystkim trzeba łyknąć te dwie drużyny AZS-owskie. Z jedną akurat z tych drużyn AZS-owskich, które się znajdują na 3., 4. miejscu, to są stosunkowo łatwe do łyknięcia. To też nie są drużyny o bardzo ustabilizowanej formie.
W temacie koszykówki to chyba tyle, ale jeszcze Kuba, ja do was obu mówię Kuba, ale jeszcze Kuba przy twoich tematach zostaniemy, bo twoja ulubiona chyba dyscyplina sportu, rugby,
no dokładnie,
jak zwykle
ja
bardzo dużo się działo w Trójmieście.
Dużo się działo w Trójmieście przede wszystkim ze względu na Puchar Polski i w ogóle jest wprowadzany nowy system rozgrywek, gdzie będzie powiększona liczba akurat, jeżeli chodzi o drużyny w Ekstralidze, ale to dopiero na przyszły, dopiero nawet nie na przyszły, dopiero na 2018 rok jest taki specjalny plan. Za nami przede wszystkim runda wstępna, czyli Puchar Polski. I to wyglądało tak, że Ogniwo w finale Pucharu Polski przegrało z Budowlanymi Łódź, którzy są bardzo dobrze dysponowani, zresztą mistrzowej Polski. Co Ogniwu przeszkodziło przede wszystkim w wygraniu finału? Sopocianie twierdzą, że naturalna nawierzchnia, do której nie są przyzwyczajeni, ponieważ na stadionie imienia Edwarda Chudury jest nawierzchnia typowa dla Orlików. Swoją drogą, jeżeli chodzi o pozostałe drużyny, Lechia, niewiele jej zabrakło, żeby awansować do finału Pucharu Polski, ale przegrała właśnie z Ogniwem, bo to akurat Puchar Polski jest na tyle specyficzny, że te 8 drużyn, które normalnie grają w Ekstralizy, są podzielone na 2, czyli po cztery drużyny w grupie. Akurat 2 drużyny z Trójmiasta były razem ze sobą. No i jedna z tych ekip musiała obejść się smakiem i to była Lechia. Arka to już mogła akurat walczyć o coś więcej, ale ostatecznie wylądowała dopiero na 3 miejscu spośród 4 drużyn, wygrywając tylko z Beniaminkiem Budowlanymi Lublin, przegrywając nie tylko z Budowlanymi Łódź, ale przeciętnymi rugbystami z Pogoni Siedlce.
No tak, może trójmiejskiej drużyny Pucharu Polski nie zdobyły, ale wydaje mi się, że to jednak wciąż jest Trójmiasto stolicą Polski, jeśli chodzi o rugby z 3 drużynami na najwyższym poziomie rozgrywek. Chyba jest się z czego cieszyć po prostu.
Jest się z czego cieszyć, zwłaszcza, że ostatni sezon walki o mistrza to 3 zespoły trójmiejskie w czołowej czwórce, grupa mistrzowska, więc 2 miejsca na podium bez większego problemu dla Lechii i Ogniwa. Arka zarówno w zeszłym sezonie w walce o Mistrzostwo Polski, jak i teraz ma problemy kadrowe i musi odchorować do tego marca, kwietnia, żeby znów była mocna 23-osobowa kadra, która, wiadomo, jest niezbędna do wygrywania najważniejszych trofeów w Polsce.
No tak, na piłkarskie derby Trójmiasta kibice co prawda wstępu nie będą mieli, ale chyba w takim razie mogą sobie odkuć to derbami w rugby, których będzie co niemiara w przyszłym sezonie.
No to prawda, przy okazji w rugby to jest trochę wyższa kultura kibicowania. Nie tylko ze względu na to, że jest ich trochę mniej.
Dobrze, kończymy w takim razie z boiskiem do rugby. Zapraszamy na przerwę, a po niej wrócimy na halę i porozmawiamy o siatkówce.
Dialog sportowy.
Wracamy do sportowego dialogu. Zaczynamy teraz temat siatkówki. Ja tak może zacznę od Lotosu Trefla i mało przewrotnie powiem, że ten rok można podzielić na 2 połowy. Pierwsza połowa bardzo udana, bo ten rok zaczął się przecież od gry w Lidze Mistrzów, gdzie już w fazie pucharowej, po niezłym występie w fazie grupowej, mierzył się Lotos z najlepszą drużyną świata, chyba Zenitem Kazań. Co prawda nie były to bardzo udane mecze, no bo to tak jakby grała Lechia z Barceloną, umówmy się, no to był Lotos skazany na porażkę, przegrał 3-0 i 3-1, ale pokazał się na arenie europejskiej. W plus lidze także całkiem niezły sezon, no bo 4. miejsce. Nie oszukujmy się, że Lotos no, nie będzie na dłuższą metę drużyną z czołówki, także zajęcie 4. miejsca za tą największą trójką to chyba wydaje mi się, że był dobry wynik.
No rzeczywiście, ale myślę, że cały poprzedni sezon, zarówno runda jesienna, jak i ta gra w Lidze Mistrzów, o której mówiłeś, mogły skłonić kibiców z Gdańska do właśnie takich wysokich oczekiwań.
Tak, no niestety te oczekiwania mocno ostudziło chyba lato, bo to był ten punkt przełomowy właśnie, który rozdzielił ten rok Lotosu na 2 połówki. Latem rewolucja w kadrze, odszedł cały trzon tak naprawdę, Murphy Troy odszedł, Falaski również. Kilku najlepszych zawodników podstawowej wyjściowej szóstki nie ma już w klubie, no i po formie Lotosu niestety to widać, bo zastępcy nie stoją na poziomie takim, na jakim stali zawodnicy, którzy w zeszłym roku grali w Treflu. No i odzwierciedla to chociażby sytuacja w tabeli. W tej chwili Lotos jest 7, ostatnie 2 mecze wygrane, ale cała ta runda jesienna nie była do końca udana.
Można powiedzieć, że gra Lotosu to była taka jedna wielka sinusoida. Jeżeli nawet jakimś meczem zachwycaliśmy się i sobie myśleliśmy, no czy to jest ten moment przełomowy, czy już teraz Lotos jest na dobrej drodze i już teraz będzie grał tak zawsze, to potem w następnym meczu przychodziły jakieś bardzo frajerskie 0-3 u siebie i naprawdę ta runda jesienna była no, ciężka i naprawdę forma była różna w różnych meczach, chociaż no, finalnie pozycja w tabeli na pewno nie jest zbyt dobra.
No chyba znowu możemy wrócić do tego słowa klucz, którym jest stabilizacja, no bo rzeczywiście to nie tylko się sprowadza do tego, że jeden mecz dobry, następny tragiczny, ale nawet na przestrzeni jednego meczu potrafili zagrać jedną, dwie partie na kapitalnym poziomie, a potem kompletnie położyć się na parkiecie i przestać grać, przegrać do 13 czy do 14, no i w konsekwencji stracić punkty.
No, takie mecze się niestety zdarzały. Przykład, mecz ze Skrą Bełchatów, gdzie w tamtym meczu były momenty, gdzie Lotos pokazywał tę swoją mocną stronę z zeszłego sezonu, ale problem jest taki, że jak już wspominałeś, ta stabilizacja, która powoduje, że jednak jak Skra wyczuła, że jest taki moment, w którym Lotos źle przyjmuje, to od razu cisnęli przez 5-6 minut z rzędu i efekt był taki, że 0-3, ale nawet Czarni Radom okazali się zbyt mocni dla Lotosa. Mhm.
Właśnie to, co mówiłeś, siatkarze Lotosu nie potrafią reagować na to, co się dzieje na boisku i przystosować swojej gry do przeciwnika. Ten mecz ze Skrą pokazuje to idealnie.
Czy nie wydaje wam się trochę, że to może być wina sytuacji, jaka jest obecnie na stanowisku trenera drużyny? No bo Andrea Anastasi wydaje się, że ma trochę już tą ekstraklasę gdzieś poza sobą, że on bardziej myśli o już następnej drużynie, którą będzie trenował. Najpierw ubiegał się o stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, teraz się stara o taką samą posadę w Iranie. To chyba nie jest dobry znak, bo to pokazuje, że rzeczywiście trener nie jest chyba do końca zaangażowany w swoją pracę.
Tak, myślę, że tak, ale to przede wszystkim czuć. Czuć to na konferencjach, czuć to w wywiadach. No rzeczywiście nie widzę tego zaangażowania. Myślę, że to już nie są tylko takie pogłoski, że trener Anastasi zupełnie już nie jest myślami w Gdańsku, ale ja to po prostu widzę i wydaje mi się, że rzeczywiście to może być spora przyczyna tego, co się dzieje na boiskach.
Na pewno przydałby się ktoś, kto to drużynę pozbiera, bo tak jak pokazują te niektóre dobre spotkania czy dobrze rozegrane partie, to są zawodnicy, którzy potrafią dobrze zagrać, ale nie zawsze to po prostu pokazują. No i rzeczywiście zmiana trenera chyba mogłaby tu pomóc.
No na pewno, bo myślę, że jeżeli chodzi o nazwiska, one są, bo na pewno Schulz jest bardzo dobrym zawodnikiem, Masny. Cały czas liczę na to, że Mateusz Mika będzie grał tak jak kilka sezonów temu, więc myślę, że rzeczywiście zmiana trenera może tutaj mocno podziałać. Tylko znowu zastanawiam się, jaki powinien być ten trener. Czy to powinien być raczej Polak, czy raczej trenerska gwiazda z zagranicy, coś pokroju Anastasi? I tutaj nie mam jednego zdania na ten temat. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, kto powinien być następcą Anastasiego.
Przede wszystkim musi się znaleźć trener, który na nowo odbuduje atmosferę w drużynie. Bo może ona nie jest jakaś super tragiczna, jak na przykład w Legii za czasów Hasiego, ale widać, że jest trochę naruszona.
To jest chyba też duży plus tych dobrych wyników Lotosa w zeszłym sezonie i dwa lata temu i tej gry w Lidze Mistrzów, że chyba łatwiej im teraz będzie przyciągnąć kolejnego trenera pokroju Anastasiego. Nie jest to już taka drużyna anonimowa gdzieś tam ze środka czy z dołu polskiej tabeli. To jest zespół, który już chyba jakąś tam markę sobie wyrobił na europejskiej arenie.
Tak, markę na pewno ma, poza tym wydaje mi się, co jeszcze przyciąga. Gdańsk ma naprawdę dobre podłoże infrastrukturalne, kibicowskie do tego, żeby naprawdę zbudować tutaj drużynę z polskiego topu, a w przyszłości być może i europejskiego, więc to na pewno też przyciąga.
Ile imprez zostało rozegranych właśnie na poziomie reprezentacyjnym? Nie tylko piłka nożna, ale przede wszystkim siatkówka. Ergo Arena była nieraz wykorzystywana do takich konkretnych imprez. Mhm. I miejmy nadzieję, że jednak znajdzie się też ktoś o lepszym stażu i to nawet z zagranicy.
Tak jest, a poza tym to, że Ergo Arena jest duża, to jest jedno, bo stadion we Wrocławiu też jest duży, a kibiców Śląska tam nie ma, ale co przyjemne, to Ergo Arena na meczach Lotosu jest po prostu skutecznie wypełniana, może nie do ostatniego miejsca, ale na pewno taki mecz w telewizji, czy też właśnie w Ergo Arenie ogląda się dużo przyjemniej wtedy, kiedy ci kibice są i kiedy wspierają zespół.
Jeszcze większe zmiany były w Atomie. 11 zawodniczek odeszło po zeszłym sezonie, bardzo dobrym sezonie, w którym siatkarki z Sopotu zajęły drugie miejsce w tabeli. W ogóle fantastycznie rozpoczęły ten rok zawodniczki wówczas jeszcze trenera Michellego. Przez całą drugą połowę zeszłych rozgrywek tylko dwa mecze przegrane. To jest rewelacyjny wynik, który właśnie w dużej mierze przyczynił się do tego, że udało się po sezonie zasadniczym drugie miejsce w tabeli zająć. Bardzo dobra potem gra w playoffach. Impel pokonany 2-1. Potem, no niestety już z Chemikiem Police przegrana 0-3 w finale, ale no to było do przewidzenia, bo Chemik Police jest marką samą w sobie, jeśli chodzi o polską siatkówkę żeńską. No i potem, podobnie jak w przypadku panów, niestety przyszło lato, w którym większość zawodniczek odeszła, odszedł trener Michelli. No i zawodniczki, które przyszły, są, to trzeba powiedzieć, zawodniczkami perspektywicznymi, które mają przed sobą jakąś tam przyszłość, ale są bardzo młode. Są w klubie w tej chwili tylko dwie siatkarki, które są urodzone przed 1990 rokiem. Za to są zawodniczki urodzone w latach 96, 98, 99. To widać w grze. Rzeczywiście są to zawodniczki utalentowane, które potrafią nieraz w meczach z faworytkami zagrać naprawdę nieźle, ale z drugiej strony czasami nawet z drużynami dużo słabszymi uginają się pod presją po prostu. No i tutaj ta młodość przeszkadza chyba w tej chwili Atomowi w zajmowaniu wyższych pozycji w tabeli.
Tam powinny posłuchać więcej Panka i od razu by zaczadziły.
Tak, ale wiesz co, ja myślę, że Atom po tej dużej zmianie, no rzeczywiście 11 zawodniczek odeszło, to jest bardzo dużo. Myślę, że poszedł w dobrą stronę. Cieszę się, że grają takie młode zawodniczki jak, nie wiem, Magdalena Damaskę czy siostry Łukasik i prezentują no, różny poziom, tej dojrzałości brakuje, ale dużo bardziej wolę taką sytuację niż jakby miały zagrać starsze, doświadczone zawodniczki, ale ze średniej półki polskiej ligi gdzieś pościągane z polskich średniaków. Wydaje mi się, że no, teraz jesteśmy w takim momencie, że powinniśmy cieszyć się z każdego dobrego meczu Atomówek, doceniać ten młodzieńczy zapał, który widać na parkietach i mieć nadzieję na przyszłość, bo wydaje mi się, że 2, może 3 lata i z tej kadry na pewno będzie coś, a zawodniczki z Sopotu teraz są nadzieją, a potem będą, mam nadzieję, gwiazdami nawet i reprezentacji Polski.
Wydaje mi się, że w szczególności Magdalena Damaska, o której wspomniałeś, ma duże szanse, żeby tu zostać zawodniczką światowego formatu, bo ona już jest gwiazdą tej ligi, jest jedną z najlepszych zawodniczek w naszych rozgrywkach krajowych, a przecież ona ma też dopiero 20 lat. To jest zawodniczka, która ma, wydaje mi się, przed sobą ogromną przyszłość i najbardziej taka perspektywiczna w składzie Atomu. Jakie cele ma Atom na ten sezon? Wydaje wam się, że miejsce w środku tabeli wystarczy, czy tutaj będą jednak grać o czołówkę?
Według mnie to będzie takie, nie optimum, ale takie minimum według mnie. Jeżeli chodzi o skalę talentu, to na pewno stać się na co najmniej czołową piątkę, ale taki środek tabeli jak najbardziej odpowiada, jeżeli chodzi o możliwości połączenia ich talentu oraz ta kwestia stabilizacji, która wciąż kuleje.
Minimum dla mnie jest przede wszystkim utrzymanie się w lidze. Optimum to jest wtedy, kiedy widzę dobrą grę tych zawodniczek, kiedy widzę zaangażowanie. Wynik wtedy to jest dla mnie drugorzędna kwestia. A maksimum to już myślę, że nie mam żadnego maksimum, patrząc na ten zespół. Naprawdę dla mnie najważniejsze jest dobra gra, no i oczywiście utrzymanie, no bo wiadomo, że tylko w Orlen Lidze można budować przyszłość.
Czyli trójmiejskim siatkarzom myślę, że możemy kolektywnie taką czwórkę mniej więcej wystawić, jakbyśmy mieli ich oceniać.
No 4 z minusem.
No niech będzie.
A ja pomyślałem 3 z plusem, więc może trzymajmy się
uśredniając 4
minus. Trzymajmy się ocen akademickich.
Dobrze. W takim razie przejdźmy jeszcze może na chwilę do naszych uniwersyteckich drużyn, do AZS-ów. Zacznijmy od koszykarek, które w zeszłym sezonie zanotowały swoje najlepsze rozgrywki w historii, zajmując 3 miejsce w pierwszej lidze kobiet. Bardzo dobry występ w pierwszej fazie playoff. Pokonały swoje rywalki bez żadnych problemów 2-0. Potem już było trochę słabiej, bo w drugiej fazie playoffów przegrana. Żadnego spotkania im się nie udało wygrać. Przegrana ta rywalizacja 0-2. Ale teraz się znowu szykuje kolejny najlepszy sezon w historii. W zeszłym sezonie skończyły rozgrywki z 33 oczkami. Teraz już mają 21, a jesteśmy dopiero w połowie. Są na drugim miejscu i są właśnie zdecydowanie w tej najlepszej dwójce. Wydaje mi się, że można tu z dużą dozą optymizmu patrzeć na dalszą część tego sezonu, bo gdańskie zawodniczki grają naprawdę dobrze. Zresztą tą swoją dobrą grę pokazały także na Mistrzostwach Polski, a potem Mistrzostwach Świata Trójek. Pojechały do Chin, tam była to na pewno wielka szansa dla zawodniczek z Gdańska, żeby pokazać się właśnie na światowej scenie koszykarskiej. Jeszcze lepiej od koszykarek radzili sobie futsaliści AZS-u w tym roku, bo rekordowy sezon pod względem ilości zdobytych bramek najpierw w pierwszej lidze. 138 goli w 22 spotkaniach. Długo wydawało się, że zakończył to ten sezon bez porażki, no ale ostatecznie w ostatniej kolejce z zespołem Zobornik przegrali, no ale to już wiadomo, że jak już się ma wygraną ligę, to potem trochę rozluźnienie przychodzi. Zresztą też trener Pawicki nie zabrał, pamiętam, na ten mecz najlepszego składu, także chyba tą jedną porażkę w sezonie można im wybaczyć.
Myśleli o wolnym i tyle.
Pewnie tak, już gdzieś tam głowa wdepnęli, na wakacjach.
Wdepnęli w niezły Obornik.
Tak, można tak powiedzieć. Wrócili dzięki temu rekordowemu sezonowi w pierwszej lidze do Ekstraklasy i po ostatniej ich przygodzie właśnie na tym poziomie rozgrywek, która była 2 lata temu, można było się trochę obawiać, bo oni byli zdecydowanie wtedy najsłabszą drużyną w lidze, ale w tym roku już jest zupełnie inaczej. Oni regularnie są w stanie stawiać trudne warunki faworytom, zremisowali z mistrzami Polski obecnymi. W ogóle im przeciwnik jest wyższej klasy, mam wrażenie, że lepiej im się gra, bo właśnie z tymi najmocniejszymi drużynami albo wygrywają, albo remisują. W tej chwili mają w lidze 7. pozycję, ale tylko 4 punkty straty do podium są. Także naprawdę wydaje mi się, że jest to rewelacyjny rok dla gdańskich futsalistów. Zresztą Wojciech Pawicki, trener grający z tej drużyny, jest regularnie w tej chwili powoływany do reprezentacji Polski. Także tu naprawdę jako uniwersytet, bo to jest w końcu nasz AZS, mamy być z czego dumni.
Tak, jak najbardziej. No, serce rośnie, kiedy widzi się naszych futsalistów, którzy grają na równie dobrym poziomie jak polskie futsalowe marki, jak Rekord czy Pogoń 04 Szczecin. No naprawdę ogromny szacunek i brawa dla chłopaków.
Na początku wszyscy tak mówili, że tutaj głównym celem jest utrzymanie się tym razem w tej Ekstraklasie, ale myślę, że w tym sezonie mogą naprawdę powalczyć o jakieś wyższe miejsca w czołówce, bo mają na to potencjał. Nawet jeśli gdzieś tam przegrywają, to tak jak w ostatnim meczu rozegranym w tym roku, przegrali 5-4, co prawda z drużyną ze Zduńskiej Woli, która była zdecydowanie faworyzowana, ale w żadnym stopniu nie byli gorsi od swoich rywali. Powiedziałbym nawet, że przez większość spotkania to oni prezentowali się lepiej. Także naprawdę jest tutaj ogromny potencjał na sukcesy w przyszłości. W dzisiejszej audycji to już chyba wszystko i w ogóle w 2016 roku ze strony całej redakcji Sportowego Dialogu chyba chcielibyśmy podziękować za słuchanie nas przez cały ten rok kalendarzowy i życzyć czego?
Wesołych świąt, odpocznijmy od sportu, po prostu się najedzmy.
Turlania się po śniegu.
Tak, czyli wesołych świąt, udanego Sylwestra i może bezpiecznego, bo wiadomo, że z tym bywa różnie.
Tam mały czakas nie zaszkodzi.
Tak, ale w 2017 roku już wracamy i miejmy nadzieję, że to będzie równie historyczny rok dla trójmiejskich drużyn jak ten 2016.
I oby jeszcze bardziej udany. Za wysłuchanie dzisiejszej audycji dziękuję.
Jakub Macyszyn.
Jakub Górski.
I Paweł Trawiński.
Dialog sportowy.